Parami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże! Witam naszych słuchaczy w kolejnym odcinku audycji domowego kościoła Parami do nieba. Witam także Beatę i Tomka Mrulów oraz Gabrysię i Andrzeja Wardeńskich.
Cześć Boże!
Cześć Boże!
Opowiedzcie proszę krótko o sobie. Skąd jesteście i czym się zajmujecie na co dzień?
Beata i Tomek Mrulowie. Mieszkamy w Ostrowie. Jesteśmy z parafii świętego Antoniego Padewskiego. Mamy 3 dorosłych synów. 32 lata po ślubie w tym roku, a w domowym kościele jesteśmy lat 18 pewnych.
My jesteśmy seniorami, bo już prawie 50, niedługo będzie lat po ślubie w domowym kościele od 84 roku i mamy 4 dorosłych dzieci i 15 wnucząt.
Piękny wynik. Słuchajcie, właśnie minął tłusty czwartek. Oznacza to, że trwają ostatki, czyli dni oddzielające dzień pączka od środy popielcowej, rozpoczynającej Wielki Post. Obecnie okres ten niewiele już znaczy. Co prawda organizowane są ostatnie przed postem imprezy, dyskoteki i zabawy, lecz jest to tylko cień tego, jak bawiono się dawniej podczas karnawałowych ostatków. Wiem, że w naszej diecezji również miał miejsce bal karnawałowy, ale wyjątkowy, bo bezalkoholowy. Czy spotkaliście się z tego typu zabawami?
Tak, oczywiście. Już dawno temu, już w latach 90. przez całą dekadę organizowaliśmy właśnie w Świętym Antonim, w tej wielkiej sali, dopiero co zbudowanej wtedy, bale bezalkoholowe. To były wspaniałe rzeczy, bo bawili się od najmłodszych do najstarszych. Pamiętam, że raz zrobiliśmy bal na 102, tak sobie go nazwaliśmy, o tyle było uczestników. Najmłodszy miał kilka miesięcy, spał w wózku, a najstarszy miał 82. I zabawa idealna.
My również wielokrotnie uczestniczyliśmy w zabawach bezalkoholowych. Były to formy właśnie też w okresie karnawału, ale też sylwestrowe zabawy. Możemy powiedzieć, że jeden taki sylwester nawet organizowaliśmy w szkole sióstr salezjanek i również odbywały się zabawy w parafii świętego Antoniego, to już Gabrysia wspomniała. To trwało właśnie też w okresie, kiedy my wstąpiliśmy do domowego kościoła, czyli tak od 2005 roku, chyba co roku. Również w parafii Ducha Świętego na ulicy Różanej w Ostrowie również były organizowane zabawy i sylwestra bezalkoholowe.
A powiedzcie, dlaczego akurat taka forma zabawy bezalkoholowa?
Dlatego, że od lat 80. jesteśmy w krucjacie wyzwolenia człowieka, która to zakłada właśnie abstynencję od napojów alkoholowych i no i taka zabawa nam najbardziej odpowiada, bo jak zdarzyło nam się być na innej, to niestety dosyć szybko opuściliśmy z powodu właśnie nadmiaru dymu i alkoholu. Nie dało się.
Myślę, że też ta forma jest spowodowana naszym uczestnictwem w domowym kościele, ponieważ rodziny, które uczestniczą w domowym kościele, chcą promować nową kulturę, inną kulturę, tą kulturę bez alkoholu. Czyli także umiemy bawić się bez alkoholu. I może właśnie te inicjatywy tym były spowodowane, naszym uczestnictwem w krucjacie wyzwolenia człowieka.
Opowiedzcie zatem krótko, czym jest krucjata wyzwolenia człowieka?
Krucjatę założył sam założyciel domowego kościoła i całego ruchu Światło-Życie, ksiądz Blachnicki. Dla nas było to ogromne wyzwanie, radość wielka, że możemy coś takiego ofiarować, będąc w domowym kościele. Podpisaliśmy tę krucjatę. Była sugestia, żeby w jakiejś intencji, było to różnie u mnie, bo różnimy się. Ja byłam w krucjacie wcześniej, mam mąż trochę później. Zawsze decyzja nie jest małżeńska, tylko jest osobista. Ta abstynencja od alkoholu w intencji polskiego narodu, nazwijmy to najogólniej, bo mamy to spożycie ciągle bardzo duże i za duże, o wiele za duże. I krucjata nie jest walką z alkoholem jako takim, tylko jest walką, jeśli tak można to nazwać w cudzysłowie, walką z piciem nadmiernym, z tym upijaniem się, które skutkuje w rodzinach bardzo, bardzo smutno.
Sama nazwa krucjata zresztą nawiązuje do tych działań, można powiedzieć, wojennych, które były prowadzone dla wyzwolenia Ziemi Świętej z rąk pogan. I tutaj dlatego ta nazwa krucjata, bo właśnie to nawiązanie do tamtej idei wypraw krzyżowych, bo te wyprawy krzyżowe były właśnie krucjatami dla wyzwolenia Ziemi Świętej z rąk pogan. A tutaj chodzi o wyzwolenie człowieka z tych wszystkich zniewoleń, które go dotykają, które są, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki i którym dajemy się zniewolić. I tutaj właśnie, tak jak ojciec Franciszek mówił, że chodzi o wyzwolenie człowieka ze zniewoleń i podjęcie właśnie takich działań, które mają na celu właśnie doprowadzić do wolności. Z kolei do wolności w jakiś sposób prowadzi życie w prawdzie. Czyli jeżeli żyję w prawdzie, tak jak Chrystus powiedział, że prawda was wyzwoli, jeżeli staję w prawdzie o sobie, o tym, że jestem słaby, że potrzebuję pomocy, w tym przypadku akurat pomocy drugiego. Dlatego ten dar abstynencji, który tutaj się pojawia, czyli moja abstynencja ma pomóc temu drugiemu wyzwolić się z jego zniewoleń. Taka jakby jest teologia, można powiedzieć, krucjaty.
A powiedzcie proszę, jak dołączyć do krucjaty wyzwolenia człowieka i z czym to się wiąże?
Wiąże się po prostu z podpisaniem deklaracji. Mamy takie deklaracje. Można w każdej chwili właściwie dołączyć, kiedy ktoś zechce. Robimy to zwykle w sposób uroczysty na mszy świętej, jeżeli ktoś ma takie życzenie. My o tym mówimy często w naszej parafii, kiedy co miesiąc modlimy się w intencji uzależnionych. Zostawiamy zawsze jedną deklarację na ławeczce, a nuż ktoś zechce przystąpić. Także to jest w każdej chwili, o każdej porze roku można przystąpić. Żeby to było uroczyste, to na mszy świętej składa się tę deklarację na ołtarzu. No i jestem zobowiązany. Można oczywiście złożyć ją jako kandydat na rok albo jako członek do końca trwania tejże.
Mm-hmm. No i właśnie czym jestem zobowiązany po podpisaniu takiej deklaracji?
Nie piję, tak na krótko, nie mm-hmm. piję, nie kupuję, nie częstuję. Tak? Czyli nie tylko, że ja nie piję, ale w moim domu nie ma alkoholu, bo go nie kupuję i alkoholem nie częstuję. Do tych, którzy są jeszcze w pracy, dodawaliśmy, nie składam się na alkohol, no bo to wtedy byłoby zaprzeczeniem tego. Także tylko i aż tyle. Oczywiście modlitwa do tego, codzienna, drobne wyrzeczenia. No wiadomo, że w tych intencjach potem z tym żyjemy, co podpisaliśmy i o co chcemy się modlić.
Ja mam doświadczenie takie, że z krucjatą wyzwolenia człowieka spotkałam się już będąc nastolatką podczas rekolekcji organizowanych dla młodych ludzi i wówczas po raz pierwszy miałam właśnie kontakt. Złożyłam taką deklarację kandydacką, natomiast moje drugie, już takie w pełni świadome, również na rekolekcjach, ale już z moim mężem, kiedy uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla rodzin i w pięknym miejscu, w Krościenku, na Kopiej Górce, w Dniu Wspólnoty, gdzie gromadziło się tysiące ludzi i szliśmy takim szpalerem, składaliśmy na ołtarzu. Było to dla mnie osobiste, niesamowite przeżycie i rzeczywiście odczułam wtedy uczucie takiego właśnie takiej wolności. To jest coś, czego nie doświadczałam nigdy wcześniej ani później. Coś nieprawdopodobnego. Także życzę każdemu takiego doświadczenia, przeżycia takiego momentu składania deklaracji. I złożyłam deklarację, tak jak Gabrysia mówiła, już członkowską, czyli do końca trwania krucjaty.
No właśnie, to uroczyste złożenie to naprawdę robi wrażenie. Ja byłem bardzo wzruszony, idąc w tym szpalerze ludzi, którzy błogosławią tych, którzy podejmują się tego dzieła. Chociaż przez długie lata składałem deklaracje kandydackie. Śmiali się ze mnie, że lubię iść w tym szpalerze po prostu co jakiś czas. Ale stwierdziłem, że to nie ma to już żadnego znaczenia, bo ani mnie alkohol w żaden sposób nie pociągał. Owszem, tam jakieś zimne piwo może i tam za mną chodziło w lecie, ale stwierdziłem, że to nie widzę żadnych przeszkód, żeby złożyć ten dar, no bo to jest swojego rodzaju dar, mimo że ani w rodzinie, ani wokół nie było tego problemu, że jakiejś konkretnej osobie się starałem w ten sposób pomóc. Ale właśnie to, co mówił Andrzej wcześniej, to chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy są zniewoleni, może nawet nie tylko alkoholem, ale wieloma innymi rzeczami. Że jestem naprawdę z tego dumny, że jestem w krucjacie.
Tak, uzależnień jest w tej chwili masa i widzimy, co się dzieje, i skala problemu jest ogromna.
No właśnie, bo kiedy krucjata powstawała, to tak naprawdę głównym tym czynnikiem, problemem z uzależnieniem był alkohol. Teraz mamy o wiele więcej uzależnień i zagrożeń właśnie. Pytanie właśnie, jak do tego podchodzi krucjata? Czy możemy podjąć krucjatę wyzwolenia człowieka w intencji kogoś, kto jest na przykład uzależniony od komputera, od internetu? Czy to się ze sobą nie kłóci, ponieważ tutaj naszym wyrzeczeniem jest stricte alkohol, to co powiedziałaś?
Nie kłóci się na pewno, bo modlimy się zawsze za wszelkie nałogi, które ludzie wpadają, za uzależnionych od różnych, najróżniejszych rzeczy. I zawsze ta nasza modlitwa jest w intencji uzależnionych, wszystkich uzależnionych.
Jeszcze dodałbym może tutaj to, co ksiądz Franciszek mówił, że przed takim stanięciem w prawdzie o sobie często przeszkadza nam uczucie lęku, lęk. Boimy się prawdy o sobie. Jeżeli jest ten drugi, który mi poda tą pomocną dłoń, no to wtedy jest łatwiej, bo widzę wtedy, że nie jestem sam. Dużo łatwiej mi wtedy zdecydować się na zmianę sposobu życia, wyjścia z uzależnienia, jeżeli wiem, że drugi modli się za mnie i wspiera mnie modlitwą, szczególnie wtedy, gdy upadam, gdy jest mi trudno.
Wyzwolenie od wszelkich właśnie uzależnień, które dotyczą i młodych ludzi, i w sile wieku, jest tak naprawdę możliwe tylko w Jezusie Chrystusie. I to trzeba pamiętać. Podstawową metodą właśnie działania KWC, krucjaty wyzwolenia człowieka, jest ewangelizacja oraz to, co Andrzej powiedziałeś, modlitwa i osobista, i wspólnotowa oraz właśnie ten post, czyli takie całkowite ograniczenie spożywania alkoholu. Drogą taką wskazał sam Pan Jezus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem i powiedział, ten rodzaj duchów wypędza się postem i modlitwą. I właśnie to podejmuje krucjata wyzwolenia człowieka.
A jeśli ktoś już jest abstynentem, bo nie pije z jakichś powodów od dłuższego czasu czy od zawsze, czy wówczas również może podjąć krucjatę?
Jak najbardziej. I to jest nawet mój przypadek, bo byłam abstynentką już z innego powodu, nie będę wchodzić w szczegóły, od początku lat 80., a jak wstąpiliśmy do domowego kościoła, to uświadomiono mi, no ale podpisz, będzie nas więcej na papierze. No i oczywiście podpisałam formalnie, także formalnie jestem później, ale wcześniej też byłam abstynentką.
A czy krucjaty mogą podjąć jedynie osoby, które właśnie w swoim otoczeniu czy rodzinie znają kogoś, kto jest uzależniony?
Nie, my na przykład myśleliśmy przede wszystkim o naszych synach w kontekście tego, że dając świadectwo tego, że w domu nie ma alkoholu, że no, to się jakoś samo potoczyło, bo teraz, prawdę mówiąc, w rodzinie na imprezach rodzinnych też nikt nie stawia butelki, nawet butelki wina nie stoi na stole i jakoś tak naturalnie to się odbyło, nikt nikomu nic nie mówił. To po prostu tak działa. I na przykład syna, który grając w piłkę gdzieś tam z kolegami, to były czasy, kiedy chodził do gimnazjum, ich już ciągnęło na piwo i rzeczywiście gdzieś chodzili na to piwo, a on stwierdził, że on nie pije piwa, on będzie Coca-Colę pił, czy tam Pepsi-Colę, no i zrezygnowali z tego piwa, poszli z nim i kupili sobie tą Pepsi-Colę. Gdzie to są takie drobne rzeczy, które właśnie wpływają też na to, że ktoś może wpadnąć na to, że no, nie muszę wcale pić tego piwa, mimo że to jest modne wśród nastolatków, mogę wybrać zupełnie inną drogę. Także my się cieszymy, bo chłopcy w tej chwili, nie mówię, że nie piją w ogóle, ale mają świadomość tego, że bardzo szanują to, że my jesteśmy w krucjacie i też nie nadużywają na pewno. I my się z tego bardzo cieszymy.
Nawiązując do tego, co powiedziałeś, że szanują. Myśmy mieli doświadczenie czterech wesel, bo jak wspomnieliśmy, mamy czworo dzieci i dwóch naszych zięciów chciało z szacunku dla nas i dla swoich przyszłych żon, bo jedna i druga córka były w krucjacie, bo to oaza młodzieżowa. I oni sobie zażyczyli, postanowili, że ich wesela będą bezalkoholowe. I w ten sposób trzy z czterech wesel były bezalkoholowe u nas. I to właśnie na życzenie zięciów, którzy nie byli w krucjacie. samo się zrobiło, jak powiedział Tomek.
No to jest na pewno też szeroka skala już teraz świadectwa, bo skoro to wesele odbyło się bezalkoholowe, to ileś gości bawiło się na zabawie bezalkoholowej. Na pewno pytali o powody i pewnie była to okazja do dawania świadectwa.
Tak, tak. To były wspaniałe przeżycia i trudno sobie w ogóle wyobrazić i zaprzeczyć temu. No, wodzireje są w takich sytuacjach znakomici. No i teraz jest coraz więcej, ale dawniej było trudno o takiego wodzireja. I my do Ostrowa ściągaliśmy ze Szczecina 20 lat temu.
A powiedzcie, jak to jest tutaj właśnie w ruchu Światło Życie, w domowym kościele. Czy każdy członek musi albo powinien być w KWC?
Myślę, że to jest ważne, bo ojciec Franciszek powiedział, że jeżeli Pan Bóg pozwoli mu wrócić z Carlsbergu, bo on wyjechał akurat wtedy, gdy został ogłoszony w Polsce stan wojenny i nie mógł wrócić do Polski, ale powiedział, że gdyby Pan Bóg pozwolił mu wrócić do Polski, to na pewno przede wszystkim postawiłby krucjatę na pierwszym miejscu, jako swoje zadanie. Czym uzasadniał to? Że krucjata jest konkretnym czynem. Jest to drobny czyn, ten gest podpisanej abstynencji, ale jest to czyn, konkretny czyn i w związku z tym myślę, że im wyżej się jest na świeczniku, że tak powiem, to tym bardziej powinno się jednak ten gest uczynić. Z tym wiążą się dodatkowe łaski, które Pan Bóg daje, no a także to, co powiedziałeś, że chodzi o świadectwo także.
Pytanie było, czy każdy powinien być, każdy członek domowego kościoła? I odpowiedź jest tak, powinien, dlatego że wszystkie nasze rekolekcje, wszystkie, cała nasza formacja dąży do tego, do nowego człowieka, nowej kultury. No to w takim razie, któż jak nie my powinniśmy zaczynać od tego świadectwa abstynencji? Oczywiście w praktyce pewno jest różnie, ale odpowiedź jest pozytywna.
A właśnie, a w drugą stronę, czy można być w krucjacie wyzwolenia człowieka, nie będąc członkiem ruchu Światło Życie?
Oczywiście, jak najbardziej. Zdarzyło nam się być na innego rodzaju rekolekcjach i tam powiedzieliśmy dwa słowa o krucjacie i następnego wieczoru mieliśmy 6 nowych członków. Także ludzi niezwiązanych z domem kościołem. Także jak najbardziej, to jest ruch dla wszystkich Polaków.
I myślę, że tutaj ta idea, że to jest dla drugiego, czy to na przykład członek rodziny, widzi, jak zmaga się ze swoją słabością ten, który właśnie jest uzależniony i chce mu pomóc. I chce mu pomóc poprzez mój czyn, podpisaną abstynencję.
Temat, który poruszyliśmy, idealnie wpisuje się w tydzień modlitw o trzeźwość narodu, które aktualnie trwa. Celem tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja, czyli właśnie to, o czym rozmawiamy. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. Czy również z ramienia krucjaty wyzwolenia człowieka w naszej diecezji odbędą się jakieś szczególne wydarzenia związane z tym tygodniem?
Na pewno się odbędą, bo cały czas apelujemy o to. Teraz w tych dniach rozdaliśmy 10 egzemplarzy takiego biuletynu, który się nazywa Apostoł Trzeźwości. I w tym biuletynie, on wychodzi raz do roku, mamy konkretną pomoc. Są intencje na każdy dzień tygodnia trzeźwości, są homilie, są drogi krzyżowe, modlitwy wiernych, wszystko można z tego zaczerpnąć. I dlaczego powiedziałam 10, bo takie było zapotrzebowanie. Przynajmniej w 14 albo 15 miejscach w naszej diecezji odbywają się comiesięczne, a w niektórych cotygodniowe modlitwy o trzeźwość polskiego narodu. I właśnie ten apostoł trzeźwości no, bardzo nam w tym pomaga. My w Ostrowie, w Antonim się modlimy i w Świętym Pawle stałą modlitwą comiesięczną właśnie w intencji uzależnionych. Ale oprócz tego zaapelowaliśmy do wszystkich i myślę, że zostanie to podjęte szeroko, żeby ci, którzy prowadzą te modlitwy albo po prostu członkowie KWC, żeby zorganizowali, to znaczy poprosili księdza proboszcza, żeby móc poprowadzić drogę krzyżową właśnie w tygodniu trzeźwości, czyli tę pierwszą drogę krzyżową w Wielkim Poście, w oparciu o rozważania właśnie takie trzeźwościowe. już po kilku latach takich praktyk w naszej parafii widzimy, że to działa, robi wrażenie, chciałam powiedzieć w cudzysłowie. Wybieramy takie konkretne, mocne rozważania i rzeczywiście ludzie przeżywają tę drogę krzyżową i tym bardziej usilniej modlą się w intencji uzależnionych. Jest jeszcze taka propozycja, w niektórych parafiach są tak zwane parafialne księgi trzeźwości. I wtedy na przykład w środę popielcową któryś z członków KWC może wyłożyć to, przypilnować, bo oczywiście to nie do księdza należy, tylko do nas. No i ludzie wpisują swoją abstynencję na czas Wielkiego Postu na przykład. I jak się do takiej księgi uroczyście wpisze, no to go trzyma przez cały post. A to jest nie byle co, szczególnie dla tych, którym jest bardziej trudno to zrobić. Mhm.
Jeszcze zapytam o właśnie te modlitwy, które regularnie w ciągu roku się odbywają. Gdzie można znaleźć informacje na temat tego, gdzie, kiedy i o której godzinie do takiej modlitwy można dołączyć?
Na stronie internetowej. Bo w parafiach też są, w gablotkach są informacje, ale na naszej stronie internetowej jest wszystko, oczywiście. No i księża proboszczowie, niektórzy ogłaszają, że drugi czwartek miesiąca będzie różaniec w intencji uzależnionych.
No właśnie, nawiązałaś też do postanowień wielkopostnych. To może być wartościowe postanowienie wielkopostne, ponieważ krucjata wyzwolenia człowieka właśnie jest takim dobrowolnym postem, który ma dokonywać naszej wewnętrznej przemiany. Czyli właśnie tak jak Andrzej powiedziałeś, otwierać nas na drugiego człowieka. Podobnie jak okres liturgiczny, który rozpoczniemy środą popielcową, czyli okres Wielkiego Postu. Często kontynuujemy praktykę odmawiania sobie wielu różnych przyjemności, czy to w posiłkach, czy w ograniczaniu na przykład telefonów. Takie oraz inne wyrzeczenia, jakich wówczas się podejmujemy, są traktowane przez nas jako rodzaj pokuty, swego rodzaju poświęcenia. Opowiedzcie, czy w Waszych rodzinach również praktykujecie wielkopostne postanowienia?
Praktykujemy. Jak tylko sięgam pamięcią, to mogę mówić też za siebie oczywiście, że zawsze postanowienia było taką rzeczą u progu Wielkiego Postu. Co sobie odmówię, wyrzeczenia jakie podejmę, z tym, że to było tak rzeczywiście tak nastawione bardziej na takie zewnętrzne, czyli na przykład nie będę jadła słodyczy, albo nie będę oglądać mojego ulubionego serialu i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy doszłam do takiej refleksji, że tak naprawdę to czas Wielkiego Postu ma mnie zbliżać do Pana Boga i zastanawiałam się, czy te wyrzeczenia moje, te podejmowane postanowienia, czy rzeczywiście one mnie zbliżają do Pana Boga i drugiego człowieka, bo to jest ten czas właśnie taki szczególny. Więc ten czas, który zaoszczędzę przez to, że nie będę oglądać na przykład tego serialu, to co jak spożytkuję go? I teraz właśnie nastawiam się na takie postanowienia. Co ja z tym czasem zrobię? Czy zgłębię Słowo Boże, czy pójdę na adorację, czy po prostu zainteresuję się człowiekiem potrzebującym nawet w drobnych rzeczach, bliskiej rodzinie, ale też po prostu otwierać swoje oczy i serca. Także takie moje postanowienia będą skierowane właśnie w tym kierunku.
Ja z kolei przypominam sobie, jeszcze jak nasze dzieci były małe, to wprowadziliśmy taki zwyczaj, że na okres Wielkiego Postu telewizor był chowany do kąta.
Powlacza.
Tak, czyli w ogóle nie oglądaliśmy telewizji w tym czasie. I to stało się taką tradycją, że oni przenieśli to do swoich rodzin w tej chwili. I widzimy, że również albo nie ma w ogóle, w niektórych rodzinach w ogóle nie ma telewizora, albo też po prostu stosują się do tych naszych zwyczajów, które były w naszej rodzinie.
Ja też myślę, że te nasze postanowienia wielkopostne tak jakoś ewoluowały od tego, czego nie będę robił, raczej do tego, co będę robił w Wielkim Poście. Tak jak tutaj Beatka wspomniała, że właśnie co? No na przykład dzisiaj sobie postanowiłam, że będę robić te rzeczy, których najbardziej nie lubię robić, z wielkim zapałem. No i oczywiście więcej czasu dla Pana Boga, czyli tak jak znowu Beatka powiedziała, więcej adoracji, więcej modlitwy, to myślę przede wszystkim.
Ja chciałabym właśnie jeszcze zacytować już świętej pamięci Benedykta XVI w orędziu na Wielki Post w roku 2008 podkreślił, że Wielki Post każdego roku stwarza nam opatrznościową okazję do refleksji nad sensem i wartością naszego życia chrześcijańskiego i pobudza nas do odkrywania miłosierdzia Bożego, abyśmy sami z kolei stawali się bardziej miłosierni względem braci. W okresie Wielkiego Postu Kościół przypomina pewne szczególne zobowiązania, które w konkretny sposób mają pomagać nam w tym procesie odnowy. Są nimi jałmużna, modlitwa i post. Także to są te elementy, które szczególnie mają nas przybliżać do drugiego człowieka i do Pana Boga. I myślę, że warto się nad tym pochylić.
Ja z kolei też przypomniałem sobie taką rzecz jeszcze z dziećmi, ponieważ mamy tutaj blisko Sadowie i jest tam droga krzyżowa na świeżym powietrzu, można powiedzieć, to z dziećmi jeździliśmy i tam odprawialiśmy nabożeństwo drogi krzyżowej. W tej chwili, ponieważ mamy, tak jak Gabysia powiedziała, wnuków wielu, to próbujemy po prostu to robić z wnukami. I też widzimy, że bardzo fajnie się próbują sami też rozważać drogę krzyżową, daną stację drogi krzyżowej, już tak jak on to widzi, nie? Czyli po prostu swoją interpretację drogi krzyżowej daje. Bardzo fajnie. I to myślę, że warto po prostu to wprowadzać.
Jakie jeszcze inne elementy związane z Wielkim Postem pielęgnujecie w waszych rodzinach?
No, oprócz tych wyrzeczeń, ja muszę się przyznać, że nie podejmuję żadnych konkretnych, ale to już mówiła Beata Gabrysia, że ważne jest to, żebyśmy ten czas, który zyskamy, rezygnując z czegoś, co powiedzmy robimy zupełnie niepotrzebnie, żeby go wykorzystać w celu przybliżania się do Pana Boga właśnie w różny sposób. I takimi sposobami są też na przykład droga krzyżowa, nabożeństwa pasyjne, troszkę żale, których staramy się systematycznie nie tylko uczestniczyć biernie, ale właśnie rozpamiętywać, czy analizować, czy przeżywać. To są rzeczy, które dla mnie mają bardzo duże znaczenie, właśnie ta strona duchowego zrozumienia tego okresu, który kończy się zresztą pięknym triduum i takie triduum wyjazdowe, na którym byliśmy, właśnie chyba to był ten moment dla mnie taki bardzo ważny, gdzie zrozumiałem, że to tak naprawdę nieważne jest niedziela, poniedziałek, tylko ważny jest czwartek, piątek i sobota.
Również rekolekcje wyjazdowe czy parafialne, jakby to też są dobrą formą przeżycia tego czasu, okresu Wielkiego Postu. Akurat mi będzie dane w tym roku uczestniczyć w wyjazdowych rekolekcjach ewangelizacyjnych w Przedborowie. Niestety bez męża, mąż opiekuje się swoją chorą mamą, więc sama pojadę na te rekolekcje.
Warto jak najlepiej wykorzystać ten szczególny 40-dniowy okres duchowego przygotowania do godnego przeżywania męki Pańskiej i zmartwychwstania. Być może ktoś z naszych słuchaczy podejmie takie postanowienie związane z modlitwą za kogoś uzależnionego albo za właśnie wyzwolenie naszego narodu.
Myślę, że tutaj też bardzo dobrym miejscem jest na wspomnienie modlitwy, którą kończymy nasz różaniec comiesięczny. Są to słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówi w ten sposób: nie wolno zapominać, że obok naszego przykładu i dobrej woli potrzeba przede wszystkim łaski Bożej. O tę łaskę wołajmy w modlitwie osobistej i społecznej, w domu i w kościele. Starajmy się ją wyprosić przez nasze ofiary. Niech nawet ci, którzy ani razu w życiu nie upili się, powiedzą Bogu: od dziś nie będę pił w ogóle, aby wysłużyć łaskę nawrócenia alkoholikom i wynagrodzić za ich wykroczenia. Myślę, że to są piękne słowa, które podsumują te nasze wszystkie gesty i czyny dla drugiego.
Często podczas naszych nabożeństw przytaczamy te słowa księdza kardynała Wyszyńskiego, że przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. A z kolei błogosławiony Bronisław Markiewicz powiedział: Polska albo będzie trzeźwa, albo jej nie będzie w ogóle. Ważne słowa i myślę, że oby się nie spełniły, że jej nie będzie w ogóle. Musimy o to walczyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za Wasze świadectwa. Życzę, aby tegoroczny Wielki Post był dla Was czasem przemiany serc, abyśmy przybliżyli się do Boga i do drugiego człowieka. Szczęść Boże!
Zapraszam.